Ostatnim dużym bezgrzebieniowcem, o którym dzisiaj powiem, będzie nandu. Współcześnie żyją dwa gatunki tych ptaków, nandu szare i nandu plamiste. Oba one w Ameryce Południowej. Zamieszkują na trawiastych terenach Argentyny i Chile. Samo słowo nandu pochodzi z języka rdzennego ludu Guarani, w którym określano tego ptaka jako wielkiego pająka, ponieważ nandu w trakcie ucieczki rozpościerał skrzydła, przez co przypominały one dziwaczne, owłosione odnóża. O ile nandu szare było znane europejskim kolonizatorom od dosyć dawna, o tyle nandu plamiste znane jest także jako nandu Darwina. To za sprawą tego, że zostało odkryte dopiero w XIX wieku przez słynnego twórcę teorii ewolucji. W trakcie swojej podróży na statku HMS Beagle Darwin usłyszał historię o dziwnych, małych nandu zamieszkujących okolice, do której właśnie dotarł, i postanowił rozdzielić się z załogą statku, aby bliżej przyjrzeć się temu tematowi. Była to okolica świąt Bożego Narodzenia, więc Darwin wraz ze swoim towarzyszem wybrali się na polowanie, żeby ustrzelić coś na świąteczny obiad. Ich pierwszą ofiarą padło guanako, czyli ssak podobny do lamy, ale już następną było, jak się wydawało, zwykłe nandu szare. Dopiero w trakcie zabierania się za konsumpcję Darwin zorientował się, że ten ptak nie jest młodym osobnikiem, tylko już dorosłym nandu bardzo małych rozmiarów. Zatrzymał zatem głowę, nogi i kilka innych fragmentów ptaka, na podstawie których dokonano później jego opisu jako nowego gatunku. Wydawać by się mogło, że w celu spotkania któregokolwiek z bezgrzebieniowców w naturze należałoby się wybrać bardzo daleko, najlepiej na drugi koniec świata. Jednak nie jest to prawda. Tak się składa, że w Niemczech od ponad 20 lat występuje stale rosnąca populacja nandu szarego. Wywodzi się ona od dwóch osobników, samca i samicy, które w 2000 roku uciekły z prywatnej hodowli. W krótkim czasie ptaków zrobiło się ponad 100, a następnie ponad 500 i zaczęły one wyrządzać szkody w rolnictwie. W końcu wydano pozwolenie na ich odstrzał i niszczenie jaj. Jednak pomimo tych działań, widok nandu pasącego się w zbożu nie jest wcale rzadkością w niektórych regionach Niemiec. Na koniec wypadałoby powiedzieć o tym, jak to się w ogóle stało, że bezgrzebieniowce utraciły zdolność lotu. Prawda jest taka, że latanie to jedno z najważniejszych ewolucyjnych przystosowań ptaków do obrony przed drapieżnikami i trudno sobie wyobrazić, żeby którykolwiek z nich miał zrezygnować z takiej przewagi. Brak lotu pozwolił jednak bezgrzebieniowcom na wykształcenie znacznie większej masy ciała i silniejszych kości, co sprawia, że trudniej jest wyrządzić tym zwierzętom krzywdę. Prawdopodobnie bezgrzebieniowce, a właściwie ich przodkowie, zaczęły powstawać tuż po wyginięciu dinozaurów, kiedy to na świecie nieoczekiwanie zrobiło się dużo miejsca dla wielkich, dwunożnych istot, takich jak niedługo wcześniej wymarłe tyranozaury. Właśnie wtedy część ptaków zdecydowała się zainwestować w gigantyzm, a poświęcić swój grzebień na mostku i skrzydła. Z bezgrzebieniowców skrzydła zachowały jedynie strusie i nandu, które wykorzystują je w celach godowych bądź do odstraszania drapieżników. Lądowy tryb życia sprawia, że te ptaki siłą rzeczy budują swoje gniazda na ziemi i żeby ochronić swoje jaja przed napastnikami, musiały wykształcić w nich bardzo grubą skorupkę. Jest zatem szansa, że hiena czy inny lis, który zakradnie się do gniazda bezgrzebieniowca, najzwyczajniej w świecie połamie sobie zęby, próbując otworzyć jajo takiego ptaka. Niezdolność do lotu u bezgrzebieniowców można by podsumować słynnym powiedzeniem: jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Z tą myślą zostawiam Was na kolejne 2 tygodnie. Jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek o ptakach lub łatwo znaleźć poprzednie odcinki, to zajrzyjcie na mojego Facebooka Ptasie Radio, audycja nie tylko o ptakach. Życzę Wam udanych ptasich obserwacji i do usłyszenia.